Ojcze, ja Ci dziękuję, że Twoje słowo nie wraca puste, ale wykonuje pracę z tym, z czym zostało wysłane. Ja Ci dziękuję, Ojcze, że ono jest niesamowite, ma niesamowitą moc oddziaływania na życie człowieka, na przemianę jego myślenia, na przemianę jego serca, Boże, i wprowadza go do miejsca, w którym nigdy nie był. Dziękuję Ci za to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A cały lud Boży powie amen. Właściwi ludzie w Twoim życiu. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem, który chce nas połączyć z właściwymi ludźmi w właściwym czasie. To, że Ty jesteś przyłączony do takiej czy innej społeczności, często wynika z tego, że jesteś zrodzony poprzez zwiastowanie Słowa Bożego w tej społeczności. Albo Bóg Cię posyła do tego miejsca, ponieważ mówi do Ciebie, a mówi różnymi sposobami, że akurat masz być w takim miejscu i masz być w takiej relacji z tym człowiekiem, ponieważ każda relacja, która wynika z wpływu i działania Boga, ma budujące działanie na nasze życie. W świecie często stosuje się takie powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz. To dotyczy tego, że człowiek ma wybór. Wybór odnośnie z kim chce mieć relacje. To tak naprawdę wybiera sam człowiek. Kiedy my się modlimy, oczywiście jest ingerencja Ducha Świętego, że prowadzi nas do właściwych osób. Ale mając Ducha Świętego, mamy tą możliwość znaleźć się w Bożym czasie w relacji z właściwą osobą. Ale w świecie, nie mając Ducha Bożego, Chrystusowego, mamy to utrudnienie, że wybory dokonujemy sami. Ale też tak zwani cieleśni chrześcijanie, którzy nie są jeszcze przemienieni przez Słowo Boże, wiele razy też dokonują, mimo wszystko, że są w Chrystusie, swoich cielesnych wyborów. Polegając na tym, co widzą ich oczy fizyczne, a nie na tym, co widzą ich oczy duchowe. Reasumując, chcę Ci powiedzieć, że Bóg używa ludzi w Twoim życiu, żeby przez ich wpływ na Twoje życie Ciebie kształtować. I w ten sposób Boże przeznaczenie może realizować się w Twoim życiu. Więc następuje poprzez relację przemiana, która pozwala nam przenieść nas z jednego miejsca, w którym jesteśmy w Bogu, do innego miejsca. Mówimy o niebiańskich połączeniach. Mówimy, moi drodzy, o połączeniach, które wynikają z pracy Pańskiej, na niwie Pańskiej. Mówimy o zespołach apostolskich, kiedy Bóg je sam stwarza i powołuje ludzi, Chrystus, do pięciorakiej służby i tworzy te zespoły, powołuje te zespoły. Mówimy o uczniostwie, które też nas otwiera na to, że jesteśmy w relacyjności z osobą, której usługujemy. Mówimy o mentorowaniu, o czym już nauczałam wcześniej, które pozwala na zasadzie mistrz-uczeń przekazywać doświadczenie, namaszczenie, talenty, obdarowanie danego człowieka w drugiego, co oznacza pomnażanie siebie w drugim człowieku. Taki człowiek, który jest postawiony przez Boga na naszym życiu, w naszym życiu, on dostrzega Boży potencjał, Boże namaszczenie nad życiem takiego człowieka. Pamiętam, kiedy narodziłam się na nowo, ja jeszcze byłam studentką medycyny w Lublinie. Ale potem wróciłam do domu i musiałam odbyć staże w tamtejszym szpitalu, aby otrzymać prawo wykonywania zawodu. I w tym czasie, pomagając jednemu człowiekowi jako lekarz, On otworzył mi drogę na to, żeby mogła pojechać z 20-kilkoma osobami na obóz chrześcijański, gdzie na ten obóz przyjechał apostoł, nazywał się Hanwold z Norwegii. On posługiwał nam i wywarł na moje życie niesamowite wrażenie. Ten człowiek zobaczył we mnie potencjał Boży. Przyjechał do miasta, gdzie ja wtedy żyłam. Moi drodzy, aby usługiwać w naszej społeczności. I powiedział mi wprost, przyjechał mnie, aby zabrać do szkoły biblijnej w Międzyzdrojach, która była pierwszą szkołą jako szkoły, która miała miejsce w Szwecji. I teraz to było niesamowite, że ja musiałam skończyć te moje staże, żeby móc wyjechać, a więc to było około 3 miesięcy opóźnienia. Ale ten człowiek mimo wszystko przyjechał po mnie znowu, aby z kilkoma osobami jeszcze zabrać mnie do szkoły biblijnej. Pamiętam tą drogę samochodem w 5 osób, kiedy wiózł nas do szkoły biblijnej. Kiedy uwielbialiśmy Boga, przychodziła potężna chwała Boża. Ja nie byłam w stanie wyjść z samochodu, mnie niesiono do restauracji. Ludzie jedli posiłek, ja nie byłam w stanie nic jeść. Cały czas się śmiałam i płakałam w duchu. Nie byłam w stanie stanąć na własne nogi. Potem brali mnie znowu na ręce i wkładali do samochodu. Przez całą podróż, kilkanaście godzin, byłam pod wpływem chwały Bożej. Ten człowiek zawiózł mnie do tego miejsca, który tak naprawdę było dalej kontynuacją pracy Bożej w moim życiu. Wcześniej dał mi nauczyciela, który przyjeżdżał do miejsca, gdzie bór powstawał, zainicjowany przez Boga, przez nas, który też wywarł niesamowite, moi drodzy, działanie na moje życie, ponieważ ustabilizował fundamenty Słowa Bożego w moim życiu. A więc ludzie, którzy są od Boga, są darem Bożym dla ciebie, aby ciebie kształtować na obraz i podobieństwo Boga, abyś mógł wejść w to Boże przeznaczenie, które Bóg dla każdego z nas ma. Bo jedną rzeczą jest być zbawionym, a drugą rzeczą jest, moi drodzy, to wypełnić Boże przeznaczenie. A więc reasumując, my potrzebujemy drugiego człowieka od Boga, innych ludzi od Boga, którzy będą wywierać wpływ na nasze życie i kształtować nasze życie. A więc, kiedy patrzymy na Słowo Boże, my widzimy, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, która przyszła do niej, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I czytamy, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Jeśli Bóg chce Ciebie błogosławić, to na pewno pośle do Ciebie osobę. Coś w Twoim duchu zaczyna się dziać. Jest niesamowite poruszenie, kiedy zaczynasz rozmawiać z tą osobą, kiedy ona zaczyna się z Tobą modlić, kiedy zaczyna przekazywać Ci objawienie Boże. Ale jeśli diabeł chce, żeby Twoje życie było pod przekleństwem, to pamiętaj, że też prześle Ci swojego emisariusza. Potrzebujemy ciągle, chodząc w czystości naszego serca przed Bogiem, rozeznawać w duchu, czy to jest właściwa osoba, która otacza mnie, z którą ja mam relacje. Są tak zwane osoby, ja nazywam, które zajmują tylko czas, wykradacze czas. Osoby, które tak naprawdę chcą, żebyś poświęcił im uwagę, ale tak naprawdę nie chcą się zmieniać. To, co Słowo Boże mówi, uczą się, ale nigdy nie przychodzą do poznania prawdy. W związku z tym my potrzebujemy sobie postawić pewne granice. Na ile człowiek chce się zbliżyć do Boga? na ile człowiek chce się zmieniać w swoim życiu, na ile moja inwestycja w ciebie, w drugiego człowieka, ona przynosi owoc, czy nie przynosi żadnego owocu, ponieważ to potrzebuje być kooperacja dwóch stron. A Słowo Boże mówi, że jesteśmy powołani do tego, aby wydawać wiele owocu przynosić w Królestwie Bożym. A więc, kiedy spotykamy się z drugą osobą na swojej drodze, ona widzi w nas potencjał, widzi w nas namaszczenie i Bóg będzie chciał rozwinąć ten Boży potencjał, to namaszczenie przez tą osobę. Rozpoznać tą służbę w tobie. Pomóc ci wejść w tą służbę. Pomóc ci zaistnieć w Królestwie Bożym. I pomóc ci biec w tej sztafecie, oddając tobie tą pałeczkę. Słowo Boże mówi, że dobrą rzeczą jest robić właściwe inwestycje. Więc zastanówmy się, czy człowiek, który jest obok mnie, czy to jest człowiek, który chce słuchać Boga, chce się uczyć, chce się modlić, chce iść za Bogiem, czy on odrzuca Ewangelię. Bo kiedy odrzuca Ewangelię, Słowo Boże mówi wyraźnie, strześnij proch ze swoich stóp, tak? I odejdź. I odejdź. Kiedy mówisz pokój, ale nie otrzymujesz odpowiedzi, potrzebujesz odejść. W związku z tym czasami my mamy takie tendencje, że tak bardzo chcielibyśmy zmienić drugiego człowieka, że ma człowiek wrażenie, że my aż z siebie wychodzimy. Ale jeśli Pan nie zadziała, to tak naprawdę wiele razy my nie jesteśmy w stanie i często zmienić drugiego człowieka, zmienić jego serce, zmienić jego nastawienie. Jedyną rzeczą i aż, która nam pozostaje, to modlić się do Boga, aby On uczynił cud w życiu tej osoby. Kiedy spotykasz się z osobą ze świata, ona daje ci informacje ze świata. Połykasz to. Nie napełniasz się tym, co daje życie Boże. Co wpływa na proces twojego uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego. Co może zmienić twoją sytuację w domu, finansową, w pracy. Więc tak naprawdę, kiedy wchodzisz do miejsc i spędzasz tam czas, nie głosząc Ewangelię, ale tylko żeby być z niewierzącymi ludźmi, to dla mnie jest to znak zapytania. Bo Słowo Boże mówi, że kiedy miłujemy Boga, to nie możemy miłować świata jednocześnie. Amen? Jeśli miłujesz Boga, to nie jesteś w stanie miłować świata. W związku z tym, co my mamy do świata? Do świata mamy to, że Bóg nas posyła, żeby głosić tam Królestwo Boże. Ale my nie mamy już łączyć się z tym światem. My nie mamy słuchać tego świata. My nie mamy, moi drodzy, spędzać czas na próżnej mowie, na plotce. Nie mamy dać się wciągnąć w jakiś wir niepotrzebnych, głupich żartów, ponieważ to nas zanieczyszcza. Człowiek Boży powinien dołożyć starań, żeby stać się człowiekiem oddzielonym dla Boga, ale otwartym dla świata, dla głoszenia Chrystusa swoją postawą życia. Właśnie ten człowiek Handwold pewnego razu, Bóg do niego powiedział, że ma iść do domu, gdzie była uprawiana prostytucja, domu publicznego, aby głosić Ewangelię. Kiedy ludzie zwani Alfonsi, którzy, moi drodzy, trzymają porządek w tych kwestiach, zobaczyli go, byli przestraszeni, ale nie byli w stanie nic zrobić, ponieważ on poszedł w autorytecie Bożym. Kiedy zaczął tam głosić, coraz więcej prostytutek zaczęło przychodzić. I kilka prostytutek nawróciło się totalnie. Odeszło z prostytucji. i teraz służy Bogu. A więc Bóg chce nas posyłać wszędzie, ale my ze światem nie mamy się łączyć, ponieważ nasze zjednoczenie jest z Bogiem i powinno być z ludźmi, którzy są Boży i którzy budują nas, a my ich w oparciu o najświętszą wiarę, jedni drugich. Jest napisane, moi drodzy, w Rzymian 8, rozdział 5, werset w ten sposób. Bo ci, którzy żyją wedle ciała, myślą o tym, co cielesne. My zaś, którzy żyjemy wedle ducha, o tym, co duchowe. Zastanów się, jak mocno jesteś zaabsorbowany rzeczami tego świata. A jak mocno jesteś zaabsorbowany rzeczami Królestwa Bożego. Albowiem zamysł ciała, Słowo Boże mówi, to jest śmierć, a zamysł ducha to jest życie i pokój. Wiele razy nasz wewnętrzny niepokój wynika, że nie jesteśmy we właściwych relacjach. Że my dążymy do tego, żeby być w niewłaściwych relacjach. Że my wchodzimy w niewłaściwe relacje, do niewłaściwych miejsc. Słowo Boże potwierdza, że 2 Koryntian 5,16, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nie mamy znać ludzi wedle ciała, ale mamy znać ludzi wedle ducha. Amen. W związku z tym nasze wybory tak naprawdę decydują o tym, jak w naszym życiu będziesz miał. Czy będziesz człowiekiem błogosławionym, czy nie. Bo cielesny umysł nie rozróżnia rzeczy w duchu. Człowiek cielesny nie da ci dobrej rady duchowej. Nie da ci kierunku. Nie wskaże ci rzeczy Bożych. Nie powie ci, co usłyszał od Boga. Nie pokaże, nie wskaże na twoje powołanie w twoim życiu. Ale ludzie, którzy są od Boga postawieni w twoim życiu, oni będą pokazywać ci i uczyć, abyś widziała rzeczy, widział w duchu. Będą otwierać ci właściwe drzwi. Będą zabierać cię do właściwych miejsc i do właściwych ludzi. Barnaba, czytamy, syn pocieszenia stanął za Pawłem i wprowadził go w służbę. Bo pomimo, że od razu było wypowiedziane niesamowite proroctwo nad życiem Pawła, Paweł był człowiekiem, który zabijał chrześcijan. A więc był człowiekiem, który wzbudzał lęk, strach u ludzi. On potrzebował pomocy, wsparcia, aby był przyłączony i mógł zacząć pracować na niwie pańskiej. Akurat Barnaba, który cieszył się bardzo dobrym uznaniem w oczach chrześcijan, wprowadzając Pawła, stając się dla niego listem polecającym, on otworzył mu te drzwi możliwości rozwoju. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów, czytamy, i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana, że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I czytamy, że był to człowiek Bożej jakości, oddany całym sercem dla Boga. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział 24, był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarasu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. On nie tylko otworzył mu drzwi, ale pomógł mu usługiwać i usługiwał przy Barnabie. Jest to najbezpieczniejsze miejsce usługiwania i uczenia dla ciebie, przy człowieku, który jest dla ciebie mentorem, człowiekiem posłanym przez Boga do twojego życia. Chcesz być w służbie proroczej? Bądź blisko proroka. Uczniowie Elizeusza, takich było dużo, że już nie mieli miejsca, więc zaczęli budować domy obok domu Elizeusza. Dlaczego? Ponieważ oni chcieli się od niego uczyć. To zrozumieli, że oni potrzebowali być blisko niego, blisko z nim. Użył możliwości Barnaba i wpływu w życiu Pawła, gdzie sam Paweł z siebie nie był w stanie w tym czasie zaistnieć. Moi drodzy, i czytamy w 2 Koryntian 7, rozdział 5, werset. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami, lękiem wewnątrz, wątpliwościami w możliwości, niewiarę w talent. Paweł mówi o swojej drodze, że ona nie była łatwa, ona była obciążona różnymi rzeczami. Ale jeśli Bóg jest z nami, amen, któż przeciwko nam? Jeśli masz człowieka, który cię wspiera w duchowym aspekcie, diabeł nie jest w stanie cię pokonać albo jest trudniej dla niego cię pokonać. Najgorzej być samotnemu człowiekowi. To jest tak jak żagiel samotny na morzu. Jest trudno takiemu człowiekowi wytrwać na drodze pańskiej i się rozwinąć. Lecz Bóg powiedział, lecz ten, który pociesza odrzuconych, uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa, czytamy. To człowiek wpływu był dla nich pocieszeniem w ich zmaganiach, w zmaganiu Pawła. We właściwym czasie, kiedy oni przechodzili trudny czas, Bóg posyła właściwego człowieka od niego. On wie najlepiej. Aby tego człowieka podnieść w jego zmaganiu. 2 Koryntian 7:6. Jeśli jesteś zniechęcony, nie wiesz dokąd iść i masz problemy finansowe, moi drodzy, pamiętaj, to znaczy, że nie masz dobrego połączenia również, które mogłoby ci pomóc przejść szybciej, znacznie szybciej poprzez rzeczy, które w życiu przechodzisz. Przypomina mi się historia Rut. Uwielbiam tą księgę. Ponieważ wizja, którą była w moim życiu, dotyczyła Rut. Była kobietą samotną, była moabitką. Pamiętamy, że nie opuściła wdowy i poszła z nią do Izraela. Moi drodzy, Bóg powiedział, nie jest dobrze być samemu. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I ta kobieta, która zrobiła taki krok wiary, moabitka, idzie do kraju, gdzie jest dla niej obcym krajem. Moi drodzy, idzie w nieznane. Ale Bóg widzi jej serce i podnosi ją z tego dołu na wyżyny. Ponieważ kobieta, chcąc pomóc wdowie Noemi, ona idzie pracować na pole, zbierać pokłoś. I tam dostrzegł ją Boaz, który ją obserwował. I z tej obserwacji wynikło to, że w ostateczności zakochał się w Rut. My czytamy w Księdze Rut, 2 rozdział, 9 werset. Zwróć swoje oczy na to pole, powiedział do Rut, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. I w 10 wersecie dalej czytamy. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż jestem cudzoziemką. i błogosławił ją. Łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej. Bóg postawił właściwą osobę na drodze Rut. Mężczyzna stanął za nią, wykupił ją. Ona weszła do linii genealogicznej Chrystusa, Moabitka. Dał właściwego towarzysza do jej życia. Ale my widzimy, że ten towarzysz znalazł ją w pracy. Duch Boży mówi wyraźnie, nie powinniśmy się koncentrować na problemie, ja nie mam żony, nie mam męża. Powinniśmy zająć się pracą w Królestwie Bożym. A Bóg wszystko inne nam doda. Tak mówi Słowo Boże. Bóg znalazł ją w czasie pracy, ciężkiej pracy. Ona pracowała, powiedziano o niej, od świtu do wieczora. Nieustannie. To jest niesamowite. Czyli wkładała wysiłek w pracę pańską. Kiedy absorbujesz się na swoim problemie, że nie masz towarzysza, żony, męża, staje się to jak obsesja dla ciebie. Ale kiedy zaczynasz absorbować się Jezus, patrzysz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela twojej wiary, kiedy angażujesz się w sprawę pańską, Bóg sam zatroszczy się, postawi na twojej drodze właściwą osobę, właściwego towarzysza, życia. A Bóg wie najlepiej, jaka to jest osoba. Widzisz, ona powiedziała, ty, Panie mój, pocieszyłeś mnie. Pocieszyłeś mnie. Bóg, który jest pocieszeniem, On daje nam najlepsze pocieszenie. Bóg wie, jaką właściwą osobę dać dla twojego życia. A więc nie frasuj się. Ja wierzę, że nawet będzie posyłał świadków, bo wszystkie rzeczy są oparte na dwóch lub trzech świadkach, aby przekonać ciebie, że rzeczywiście to jest osoba dla ciebie. A teraz poruszyła mnie historia Namana, który miał trąd, nabawił się w czasie wojny. To tak jak dzisiaj można porównać do raka. Moi drodzy, czasami to jest tak, że my szukamy takich relacji, uwaga, z nazwiskiem, z tytułem, z pozycją. Są ludzie, nawet wierzący, którzy dobrze się czują w towarzystwie ludzi, którzy coś znaczą w tym świecie, którzy wpływają na ten świat, coś znaczą w Królestwie Bożym. Ale nie biorą pod uwagę tego, że Bóg może użyć brata i siostrę, człowieka, który nie jest znany, żeby zmienić twój los. I tutaj widzimy, że była wzięta niewolnica z Izraela, dziewczyna, która sprzątała w domu jego, swojej pani. A gdy powiedziała do swojej pani, a gdyby twój pan zetknął się, mój pan, przepraszam, zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Cenna informacja w Bożym czasie to jak jabłko na złotej tacy. To była zwykła dziewczyna, ba, to była niewolnica. Mógłbyś pomyśleć, co od takiej kobiety mogłoby dobrego przyjść do życia innej osoby. Co ona tak naprawdę mogłaby mieć do zaoferowania? Ale widzimy, że Bóg użył właśnie tą kobietę, żeby przemówić do Naana, żeby udał się, moi drodzy, do Elizeusza i żeby poprzez posłanie Elizeusza, przez swojego posłańca, zanurzając się w 7 razy w Jordanie, zostać uzdrowionym cudownie przez Boga. Amen. To była osoba, która miała relację bliską z Bogiem, która chodziła w objawieniu, widzimy, proroczo, która dała proroczą radę, która skończyła się niesamowitą przemianą w życiu Naana, ponieważ trąd tak naprawdę jest nieuleczalny był i prowadził do śmierci. A więc osoba dla niego nieznana, niewolnica, sprzątająca w jego domu, staje się dla niego największym błogosławieństwem. Czy to nie jest wspaniałe? A pamiętamy, że jak Józef dostaje się do domu Potyfara, czy nagle jego biznes nie zaczyna prosperować? Kiedy Józef zaczyna być zarządzającym, a kiedy Józef trafia do więzienia, czy nie wpływa poprzez interpretację snów na życie dwóch sług, jeśli chodzi o faraona? A czy potem, kiedy wpływa do pałacu faraona, nie jest osobą wpływu na faraona i wpływu na cały Izrael, ponieważ przez niego, moi drodzy, przychodzi zaopatrzenie fizyczne i ratunek dla Izraela? Znalazł się w okolicznościach okropnych. Mógłbyś powiedzieć, gdzie był Bóg? Przecież on go kochał, on jest wierny, nie narzekał, nie chodził w urazie. A dlaczego takie rzeczy przychodził? Potrzebował człowiek wpływu znaleźć się w różnym miejscu, aby Bóg mógł użyć tego człowieka, wiernego Bogu, żeby pomóc innym ludziom wpłynąć w sposób pozytywny na innych ludzi i zmianę również okoliczności i sytuacji w ich życiu i narodu. Słowo Boże mówi, że Bóg chce posyłać do nas takich Barnabów, takich Tytusów, którzy będą nam mówić, ty możesz, ty potrafisz. Bracie Chrystianie, ty potrafisz grać. Ty potrafisz, ty możesz. Ile razy pastor do ciebie to mówiła? Ale pastor widzi coś więcej, nie człowieka. Ale widzi potencjał w życiu człowieka, widzi jego serce. On będzie błądził w tą i w tamtą, ale widzi jego serce dzięki łasce Bożej. Amen. Dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie siebie innym, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze. Przynosi siostra Wiesia dwa opakowania jajek wiejskich. A pastor bardzo lubi i są zdrowe jajka. Czy ona nie ma dobrego wpływu na moje zdrowie w ten sposób? Przyjeżdża do mnie obiad, kiedy ja nie jestem w stanie w tej chwili gotować. Siostra Danuta, siostra Iwona, siostra Małgosia, siostra Beata, siostra Dorota. Wczoraj przygotowała wspaniały obiad. Amen. Wiele osób. Czy to jest wpływ na moje zdrowie? Jest. A więc każdy może mieć pozytywny wpływ. Siostra Barbara uskutecznia masaż. Czy to jest dobry wpływ? To jest dobry wpływ. My widzimy, że Bóg daje nam połączenia w biznesie, w służbie, w realizacji swoich zadań, zamiarów. Nie powinniśmy tego lekceważyć. A teraz otwórzmy może 1 Samuela, 9 rozdział. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły owce. Rzekł więc Kisz do Saula swego, weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I oni przeszli, długo szukali, i nie mogli znaleźć tych owiec. I Saul już mówi, ja już powrócę do mojego ojca, bo on się będzie martwił. Ale jego sługa zachęcał go, aby poszli do Samuela, do proroka. Czytamy w 6 wersecie. A ten mu rzekł, wszak jest w tym mieście mąż Boży. Jest to mąż czcigodny, wszystko co mówi sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nam, co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. Może nam poszuka, pokaże, gdzie te oślice są. I czytamy. I wstąpili do miasta, a gdy weszli, 14 werset, do bramy miasta, to oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórza. Bóg uczynił to spotkanie w tym miejscu proroka z Saulem. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń. Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz nad księcia, nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. I zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. Amen. I widzimy po tej, w tej historii, że mówisz do niego, że jest Samuelem, że będę chciał z nim zjeść i jutro rano objaśni mu rzecz. I mówi do niego, o, te oślice, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż już się znalazły. Bo kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie, do całego domu twego ojca należy wszystko, co jest pożądane, jak godne w Izraelu. On już wiedział jako prorok, że Bóg go wybrał jako pierwszego króla dla Izraela. Bo Izrael chciał króla. Ale on mówi, ale przecież chwileczkę, ja jestem taki mały. Ja jestem Beniamitą. Najmniejsze plemienie izraelskie. Najmniejsze z rodu plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy w ogóle do mnie mówisz? I zabrał Samuel Saula i jego sługę i wprowadził do sali i wyznaczył im miejsce najprzedniejsze. On już działał zgodnie z proroctwem, ze słowem proroczym, który miał, że Bóg już go wybrał jako król, jako króla. I już go traktował i respektował jako króla. Ponieważ wierzył słowu Pana Samuel. I zeszli, pościelono Saulowi na dachu i zasnął, a gdy wzeszła zorza, Samuel zawołał na Saula śpiącego w duchu. Wstań, a odprawię cię. Wyszli obaj i gdy zeszli ku granicy miasta, Samuel mówi do Saula. Powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja wyjawię ci słowo Boże. Szukając oślic, Bóg postawił na jego drodze człowieka wpływu, proroka, który zadecydował uwolnione słowo prorocze nad jego życiem i jego przeznaczenie, że został królem. Potem wziął Samuel dzbanek, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. I widzimy, i stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nim ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka, czytamy. I w momencie, kiedy Duch Boży stąpił na niego, Saul stał się innym człowiekiem. Amen. I my widzimy, potem czytając 10 rozdział, że gdy Saul odwrócił się do Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli stamtąd, spotkała ich gromada proroków, Duch Boży ogarnął ich i wpadł i w gronie w zachwycenie. I powiedzieli, czy i Saul między prorokami. To nie tylko było namaszczenie na króla, ale namaszczenie proroka spłynęło również na Saula. On nie był prorokiem, ale spłynęło na niego i również w obecności innych proroków, kiedy wszedł zachwycenie, zaczął prorokować. Moi drodzy, i my widzimy, że potem Saul zwołał lud od Pana i wobec ludu ogłosił, że właśnie, czytamy, Saul został wybrany na króla. I rzekł Samuel, 24 werset do ludu. Czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego, jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie, niech żyje król. Kiedy Bóg dokonuje wyboru, Bóg pobudza ludzi do tego, aby oni akceptowali ten wybór. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je i złożył przed Panem. Także i Saul poszedł do swojego domu, a byli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg. Byli ci, którzy Bóg poruszył serca, ci poszli za nim, ale ci, którzy wzgardzili, moi drodzy, pozostawili to, że został wybrany na króla, zbyli to milczeniem. Widzimy tutaj, że do namaszczenia ludzi w Bożym czasie Bóg używa, podnieś to, Bóg używa, moi drodzy, ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. I Pani, ja Ci dziękuję, że w moim życiu tacy ludzie się pojawili, którzy prorokowali do mojego życia to, co dzisiaj jestem, w tym miejscu. Bóg uwalnia przez ludzi wpływu namaszczenie i przeznaczenie do Twojego życia. Jeden plan może zmienić całkowicie Twoje życie. Jeden Boży pomysł, jeden Boży zamiar może zmienić całkowicie Twoje życie. Zawsze, kiedy Bóg chce się poruszać, będzie dawał Ci plan i będzie dawał Ci człowieka, który będzie dla Ciebie wsparciem. On jest źródłem wszystkiego we wszystkim, ale On używa ludzi. Używa ludzi jako narzędzie. Amen. Dlatego widzicie, że Bóg użył, moi drodzy, Jozuego, aby zburzyć Jerycho, kiedy otrzymuje ponadnaturalne objawienie. Boże, i siódmego dnia, moi drodzy, Jerycho pada. On używa, Panie, On użył Dawida, aby przynieść Arkę Przymierza. On używa Noe, daje mu plan, aby budował Arkę. Wybiera ludzi wpływu, którzy mają wpływ nie tylko na ludzi, ale na otaczające okoliczności. Widzimy, że wybrał małą dziewczynkę służącą, aby uzdrowić Naamana. Widzimy w księdze Malachiasza, że Boży plan jest taki, że daje nam tutaj duchowe zasady dawania, że jeżeli będziemy dawać, to będziemy połączeni z niebem. Pewien aktor znany przyszedł do domu. Jego żona płakała. Okazuje się, że mieli osobę, która była osobą zatrudnioną do pracy w domu. Sprzątała, gotowała, moi drodzy, i ona śpiewała pieśni duchowne. I kiedyś przyszła na dół właścicielka domu, znana aktorka, i mówi: jak pięknie śpiewasz. Ona zamilkła. Śpiewaj dalej. I Duch Boży tak poruszył jej serce, że ta zaczęła jej głosić Ewangelię. Ich życie było puste, bez sensu. Mieli wszystko, mieli sławę, mieli pieniądze, ale nie mieli Boga. I kiedy potem mąż zaczął się pytać żony, o co tu chodzi, ona zaczęła płakać i zwiastować mu Ewangelię. Duch Boży dotknął się jego i on osobiście przyjął Jezusa. I stali się wierzącymi chrześcijanami. Wierzącymi ludźmi, chrześcijanami, którzy, moi drodzy, chociaż żyli w świecie, ale ich serca były skierowane już na Boga. Jedna osoba w kuchni mogła zmienić życie całej rodziny. Pamiętaj, uważaj na miejsce, w którym jesteś. Czy to jest dobre miejsce, czy nie. Czy to jest właściwe miejsce, czy nie. Nie mów, że nie widzisz przyszłości dla siebie, ponieważ Bóg przygotował dla nas wspaniały plan. Czytamy w Księdze Jeremiasza. On obdarza nas żywą nadzieją na przyszłość. Przypowieście Salomona 13:20, mogę poprosić grupę uwielbiającą, jest napisane: kto chodzi z mądrym mężem, będzie mądry, a kto ma towarzystwo głupca, będzie zniszczony. Kto chodzi z mądrym mężem, będzie mądry, a kto ma towarzystwo głupca, będzie zniszczony. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że Bóg posyła ludzi w Bożym czasie do Bożego miejsca, aby spotkać się z Bożymi ludźmi. Zastanów się teraz, na ilu ludzi masz wpływ. Bo Słowo Boże mówi, kto przestaje z mędrcami, staje się mądrym. Lecz kto się brata z głupcami, towarzyszy głupcom, niszczeje. A przecież nie o to Bogu chodzi. Amen. Bóg chce, abyśmy ciągle wrastali z chwały w chwałę, z wiary w wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawcę i dokończyciela naszej wiary. On jest dla nas największym wzorem do naśladowania. To Jezus ma największy bezpośredni wpływ na nas. Ale też ludzie, którymi się otaczają, mają moc zmienić rzeczywistość i zmienić nasze życie. Mają moc popchać nas do służby. Mają moc rozpoznać tę służbę. Mają moc wzmocnić nas w służbie. Pomódlmy się o takich ludzi, jeśli ich nie masz. Dziękujmy za takich ludzi. Amen. Ludzi Bożego wpływu na nasze życie. Abyśmy mogli wzrastać wzrostem Bożym do pełni Chrystusa, do wymiarów Chrystusowych. Powstańmy.